Rozpoczynamy serwis informacyjny. Za nami pierwszy dzień dorocznej dwudniowej konferencji Europa Karpat poświęconej współpracy państw karpackich. W panelach dotyczących m.in. gospodarki i polityki zagranicznej uczestniczą ministrowie, wiceszefowie resortów oraz parlamentarzyści polscy i zagraniczni. W planie wydarzenia znalazły się m.in. panele poświęcone wyzwaniom, przed jakimi stoją Grupa Wyszehradzka, państwa inicjatywy Trójmorza czy cała Unia Europejska. Rozmawiano też o infrastrukturze, m.in. o drodze Via Carpatia. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił, że dla regionu Karpat najistotniejsza jest dobra sieć komunikacji.
Bardzo dużo nas łączy, ale dzisiaj nie możemy powiedzieć, że łączą nas dobre drogi, łączy nas dobra sieć transportowa, drogowa czy kolejowa. I to jest wyzwanie, które stoi przed nami, aby w czasie, kiedy realizujemy politykę transportu przyjaznego dla środowiska naturalnego, żeby znaleźć takie rozwiązania, które pomogą wesprzeć transport samochodowy, transport kolejowy i będą przyjazne środowisku naturalnemu, ale przede wszystkim będą przewidywalne, będą powodowały, że ten transport będzie bezpieczny, będzie przewidywalny, że ten transport będzie swoistym silnikiem rozwoju całego naszego regionu.
W sobotę w konferencji Europa Karpat brali udział też m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Obok nich w wydarzeniu uczestniczą politycy z Litwy, Ukrainy, Czech, Węgier czy Rumunii. Konferencja potrwa do niedzieli. Nie milkną komentarze po prezentacji przez PO tak zwanej recepty na kryzys, czyli gospodarczego programu na czas spowolnienia wywołanego koronawirusem. Największa partia opozycyjna chce m.in. wypłaty rekompensat wszystkim firmom, których dochody w czasie pandemii zmniejszyły się. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
PO zarzuca rządowi, że ten zawiódł przedsiębiorców i dlatego przedstawia własną wizję walki z kryzysem. Partia proponuje zwiększenie do 10 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo Platforma zapowiada, że państwo zwróci koszt 2 semestrów studentom, którzy stracili pracę. Kolejna propozycja to zniesienie podwójnego opodatkowania spółek komandytowych oraz dochodów z zagranicy. Borys Budka zapowiedział czasowe obniżenie VAT-u do 5% dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej. W prezentacji zabrakło głosów ekspertów i pojawiły się błędy, wskazuje ekonomista profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana.
Błąd merytoryczny, ponieważ propozycja VAT-u 5% dla wybranych branż. VAT to jest podatek od wartości dodanej produktów i usług. To nie jest podatek o charakterze, że tak powiem, sektorowym. Podatek dochodowy można dywersyfikować sektorowo czy w poszczególnych branżach, tak jak to zrobił słusznie pan premier Morawiecki, obniżając podatek dochodowy dla małych i średnich przedsiębiorstw do 9%. Pan Budka mówił o przesunięciu młodych na początek kolejki, więc to jest błąd też merytoryczny, ponieważ w ekonomii nie ma czegoś takiego jak kolejki, tylko oddziaływujemy na różne podmioty w sposób odpowiedni, nie stawiając priorytetów dla żadnych z nich.
Szef Platformy Obywatelskiej po prezentacji programu udał się do Olsztyna, aby rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy zostali, jak ocenia, niesprawiedliwie potraktowani przez władzę. Od dzisiaj województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w strefie czerwonej. Oznacza to dodatkowe obostrzenia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Od soboty do zasłaniania nosa i ust nie możemy już używać przyłbic, chust czy kominów, a jedynie maseczki, najlepiej chirurgiczne. Przyłbice mogą być tylko dodatkiem do maseczek. Resort Zdrowia, uzasadniając zmiany, wskazuje, że przyłbice czy chusty nie chronią wystarczająco przed zakażeniem. Dlatego rząd podjął decyzję, że dopuszczalne będą jedynie maseczki. O szczegółach mówił na naszej antenie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Rekomendujemy używanie przynajmniej maseczek chirurgicznych, które dokładnie nas chronią, także są bardziej specjalistyczne. Środki ochrony osobistej to już u nas używane w szpitalach. Na pewno każda maseczka, także maseczka bawełniana, która do tej pory jest dopuszczana i będzie dalej dopuszczana, one przylegają bardziej ściślej do naszej twarzy, bardziej chronią nas, ale także otoczenie przed ewentualnym zakażeniem. Na pewno rekomendujemy przynajmniej maseczkę chirurgiczną, szczególnie dla osób starszych, bo one są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem.
Od soboty na Warmii i Mazurach, gdzie jest największy wzrost zakażeń, wracają ponadto zdjęte wcześniej obostrzenia. Oznacza to m.in. zamknięcie galerii handlowych, hoteli i kin. Zmiany dotyczą też przekraczania południowych granic Polski. Wracając z Czech i Słowacji musimy odbyć kwarantannę. Nie obowiązuje ona m.in. osób zaszczepionych lub z negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia chce w tym roku przetestować blisko 140 tysięcy dzieci pod kątem choroby rdzeniowego zaniku mięśni, czyli SMA. W przyszłym roku w badaniu może wziąć udział już ponad 200 tysięcy małych pacjentów. Więcej na temat tego projektu Justyna Kendra.
Koordynatorem testów przesiewowych pod kątem SMA został wybrany Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. W najbliższych tygodniach stołeczna placówka zaopatrzy się w odczynniki, które będą służyły wykonaniu badań w ramach tego projektu. O szczegółach mówił na konferencji rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
My liczymy, że około 140 tysięcy dzieci jeszcze w tym roku zostanie przebadanych pod kątem SMA. To bardzo istotna rzecz, ponieważ SMA wcześniej wykryte powoduje to, że możemy szybciej i sprawniej wyleczyć. Wtedy, kiedy jeszcze nie pojawiają się pierwsze objawy, to leczenie jest najbardziej skuteczne. Stąd od dawna powtarzaliśmy, że po 2019 roku, kiedy jako jedno z niewielu państw wdrożyliśmy na szeroką skalę leczenie nowoczesnym lekiem, lekiem Spinraza wśród dzieci dotkniętych rdzeniowym zanikiem mięśni, zechcemy wprowadzić również badania przesiewowe.
W tym roku programem badań przesiewowych zostanie objętych 10 województw, w przyszłym dołączą kolejne. Resort chce, by wówczas przetestowano pod kątem SMA już ponad 200 tysięcy dzieci. Rdzeniowy zanik mięśni jest ciężką chorobą z grupy schorzeń nerwowo-mięśniowych o podłożu genetycznym. U chorych rozwój poznawczy i emocjonalny przebiega prawidłowo. SMA jest najczęstszą genetyczną przyczyną śmierci dzieci do drugiego roku życia, o ile nie wprowadzi się leczenia. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju żyje blisko 900 chorych z SMA, a każdego roku rodzi się około 50 dzieci z tym schorzeniem.
Prezydencki minister Adam Kwiatkowski uczestniczy w obchodach 77. rocznicy zbrodni w Hucie Pieniackiej. Uroczystości zainaugurowała w sobotę msza święta w intencji ofiar sprawowana w katedrze lwowskiej pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę uroczystości przeniosą się do Huty Pieniackiej. Tam minister będzie uczestniczył w nabożeństwie i modlitwie ekumenicznej. Złoży też kwiaty przed pomnikiem pomordowanych. Minister Adam Kwiatkowski mówi o tym, jak ważna jest pamięć o Polakach, którzy zostali brutalnie zamordowani w Hucie Pieniackiej.
77 lat temu mieszkańcy tej miejscowości zostali zabici. Zostali zabici za to, że byli Polakami, za to, że tą polskość podtrzymywali, za niewinność. O tej brutalnej zbrodni pamiętamy, o tych, którzy zginęli, pamiętamy zarówno w modlitwie, jak i pamiętamy i wspominamy ich, bo to są nasi bohaterowie, to są ludzie, którzy zginęli w sposób w ogóle niewyobrażalny, byli mordowani. Ta wieś została przecież w nocy otoczona i po kolei ludzie byli zabijani bez względu na ich wiek.
Do zbrodni w zamieszkałej przez Polaków wsi Huta Pieniacka doszło 28 lutego 1944 roku. Dokonali jej ukraińscy żołnierze 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS. IPN szacuje, że w zbrodni zginęło ponad 850 Polaków. Piotr Żyła, mistrzem świata na normalnej skoczni w Oberstdorfie. Polak prowadził już po pierwszej serii sobotniego konkursu, a w finałowej oddał kolejny świetny skok. Piotr Żyła został piątym polskim skoczkiem, który zdobył złoty medal Mistrzostw Świata. Drugie miejsce w sobotnim konkursie w Oberstdorfie zajął Niemiec Karl Geiger, a trzecie Słoweniec Ance Lanisek. Piąty był broniący tytułu Dawid Kubacki. Kamil Stok był 22. Andrzej Stękała 30, a Klemens Murańka odpadł po pierwszej serii i został sklasyfikowany na 36 pozycji. Iga Świątek wygrała turniej WTA w australijskiej Adelaide, pokonując w finale szwajcarską tenisistkę Belindę Bencic 6-2 i 6-2. 19-letnia Polka triumfowała już wcześniej w wielkoszlemowym French Open, ale teraz wywalczyła pierwszy tytuł w kobiecym cyklu. Agnieszka Bialik, dziennikarz sportowy, wskazuje, że kariera Igi Świątek zmierza w dobrym kierunku.
Iga to jest wielki talent. Już ma spore umiejętności, ale cały czas się uczy, cały czas zbiera doświadczenie. Pamiętajmy, że w zeszłym roku zdała maturę, czyli pewien etap edukacji ma już za sobą i może poświęcić się już tylko karierze zawodowej. No i bardzo dobry sztab, który mądrze prowadzi Igę. To jest trener Piotr Sierzputowski, to jest psycholog Daria Abramowicz, którzy są z Igą cały czas, którzy jej pomagają i widać, że prowadzą ją bardzo dobrze, bo widać zwłaszcza po tym, jaki ona progres zrobiła w ciągu roku. Dziewczyna, która przegrała z Simoną Halep 2 lata temu, rok później ogrywa ją i zdobywa tytuł. Widać więc, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku.
Iga Świątek w finale zmagań WTA wystąpiła po raz drugi. W poniedziałek awansuje na 15. najwyższe miejsce w karierze w światowym rankingu. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.